Kiedy czytaliśmy dzisiejsze teksty w Ewangelii, była wzmianka o uczniach Jezusa, którzy skinęli na kolegów z drugiej łodzi. Pomyślałem sobie, że to dobra ilustracja tego, jak się powinniśmy zachowywać per negatio. Wyobraźcie sobie, o, na przykład tam na końcu siedzą młodzi ludzie.
Skinąłem do was. Zawołałem was. Halo, pomóżcie mi.
Myślę, że raczej stało się coś takiego. Hej! Żeby usłyszeli, żeby wiedzieli, że mają przypłynąć, że mają pomóc. Hej! Chodźcie do mnie! Mamy ryby! I wtedy ci ludzie się ruszyli. Wtedy zepchnęli swoją łódź, wtedy przypłynęli, wtedy pomogli. Żebyśmy zostali zauważeni, krzyczymy głośno. Żebyśmy zostali zauważeni, podskakujemy w górę, machamy rękami, zwracamy na siebie uwagę. Ale z wiarą jest też trochę inaczej. Nie zawsze krzyczymy. Nie zawsze rzucamy kamieniem w okno. Nie zawsze podskakujemy i machamy rękami, a chcemy być widziani. Tylko to wszystko jest takie chciejstwo, które dotyczy nas, ludzi. My chcemy, my oczekujemy, my spodziewamy się. A z wiarą jest trochę inaczej. Bo w wierze bardziej chodzi o to, czego spodziewa się, czego chce od nas nasz Stwórca. W tym Jego świecie faktycznie skinienie może wystarczyć, bo gdyby ryknął, w księdze Amosa jest taki fragment, który cudownie oddaje to, co się dzieje, kiedy Bóg nie skinie. W naszym tłumaczeniu warszawskim to brzmi: Pan grzmi z Syjonu i wydaje swój donośny głos z Jeruzalemu, dlatego żałobą okrywają się niwy pasterzy i już usycha szczyt Karmelu. Gdyby Pan ryczał, gdyby Pan rzeczywiście zwrócił naszą uwagę, to nie przemawiałby z cichego, łagodnego powiewu, tylko z trzęsienia ziemi, z ognia, z wichru, który skały rozrywa. Ale kto by go wtedy usłyszał? My kulilibyśmy się ze strachu w jakichś norach i chowali przed nim, żeby aby na nas nie spoczęło jego spojrzenie. A więc mówi do nas tak, żebyśmy nie uciekali, żebyśmy się nie bali, żebyśmy w tym ukojeniu Jego skinieniem i szeptem mogli Go usłyszeć. Ale co my robimy? Bo przecież wiara jest relacją, która jest dwustronna. On mówi do nas, On stwarza nas, On te wszystkie rzeczy, a my mamy Mu jakoś odpowiedzieć. I tu dochodzimy do budownictwa. Od jakiegoś czasu, jakby trochę poza planem, jestem aleksandrowianinem. Nawet muszę się nauczyć, kim ja właściwie jestem. I rozglądam się wokoło tego miejsca, gdzie mamy dom, chodząc na spacery z psem albo z psem i rodziną, czy rodziną i psem, pies jest rodziną u nas. Rozglądam się i widzę tam dużo budynków. W Aleksandrowie w zeszłym roku, według informacji umieszczonych na stronach gminy Aleksandrów, zbudowano 1015 nowych domów, czy przynajmniej rozpoczęto budowę. 1015 to jest dużo na małe miasteczko. Ale chodzę koło tego naszego domu i wszędzie wokoło, oprócz tych domów, które stoją, są zamieszkane, w których wszystko jest w porządku, widzę takie szkieletory straszące pustymi oczodołami okien, albo przykryte dachem i posiadające okna, ale ciemne i niewykończone. Widzę mnóstwo domów, które ktoś zaczął budować, a których nie skończył. Oczywiście można domniemywać, że to kwestia zmiany w sposobie kredytowania, albo zmiany w jakości ekonomii naszego kraju, albo można przypisywać jakiekolwiek powody tej sytuacji, ale skutek jest jeden. Stoją niedokończone szkielety, w których nikt nie mieszka, które do niczego nie służą poza tym, że szpecą. I są świadectwem tego, że ktoś, kto rozpoczął pracę nad nimi, poległ w jej trakcie. No i tu dochodzimy do wiary. W tym fragmencie, który dzisiaj rozważamy, Jezus również przywołuje przykład gospodarki budowlanej. Mówi, kto z was, budując wieżę, nie usiądzie najpierw i nie rozważy, czy ma pieniądze na jej dokończenie. Wieża to taka tłocznia, która z jednej strony służyła do dozorowania winnicy, a z drugiej strony była w niej prasa, w której wyciskano grona i dzięki temu można było wytwarzać wino, które dawało dochód właścicielowi ziemi. Kto z was, planując inwestycje, nie siądzie, najpierw nie zastanowi się, czy ma wszystko, czego mu potrzeba i dopiero wtedy nie zaczyna budować. Okazuje się, że wielu z nas liczy na cud, liczy na to, że się uda, liczy na to, że da radę, liczy na to, że ktoś pomoże, liczy na to, że... I tutaj długa lista tych że się odbywa i niektórym na szczęście się udaje. Na szczęście, bo gdyby wszyscy polegli, to byłaby już zupełna tragedia. Ale te domy wokół mnie w Aleksandrowie świadczą, że jednak nie wszyscy dają radę. Ale to są tylko domy. Można wyobrazić sobie tragedię rodzin, które rzucają się z tą przysłowiową motyką na słońce i którym się nie uda. Ludzi, którzy mają swoje marzenia, no przecież każdy z nas chce mieć własne miejsce, własny dom, własny kawałek świata, w którym poczuje się jak we własnym zamku, bezpiecznie i u siebie. Jeżeli mu się nie uda, to chyba nie jest to przyjemne. Chyba, to jest eufemizm. Na pewno nie jest to przyjemne. Więc można sobie wyobrazić tragedię tych ludzi. Ale to są tylko domy. Można, chociaż mało wygodnie, żyć bez domu, bez samochodu, bez wielkiego konta w banku, bez wakacji na Kajmanach. Można żyć bez tego wszystkiego. Można nie mieć telewizora. Można nie chodzić w drogich ciuchach. Można żyć bez tego wszystkiego. Ale są rzeczy, bez których nie można żyć. W naszym fizycznym świecie nie można żyć bez powietrza. Nie można żyć bez jedzenia. Nie można żyć bez picia. Można chyba zaryzykować twierdzenie, że nie można żyć bez drugiego człowieka. A w świecie duchowym? Bez czego nie możemy żyć? Albo inaczej. Czy mamy, czy wyliczyliśmy, czy zaplanowaliśmy, czy walczymy, czy zmagamy się, żeby mieć to wszystko, co naprawdę niezbędne do życia w tym duchowym sensie? Podczas składania przysięgi konfirmacyjnej wszyscy obiecujemy trwać w wierze, wyrzec się fałszywej nauki, wymysłów i zabobonów, pilnie czytać i rozważać Pismo Święte, uznać, że Jezus Chrystus jest jedyną głową Kościoła i być żywymi i czynnymi członkami tego Kościoła. To są jedne z kwestii, które są nam niezbędne do realizowania naszej inwestycji wiary. Tylko niektóre. Spójrzmy w lustro i zastanówmy się, czy zaplanowaliśmy je w ogóle w naszym zestawieniu priorytetów. Zastanówmy się, jak jest z realizacją tej inwestycji. Nie domu, samochodu czy czegokolwiek innego, tylko tego, co jeżeli tu jesteśmy, to wierzymy, że zapewni nam prawdziwe życie i prawdziwą nieśmiertelność. Jak realizujemy naszą budowę życia, kochani? Może cudownie, oby tak było. A może nie cudownie, może jest coś na tej liście, nad czym musimy popracować. Czasem to są drobne rzeczy, czasem ogromne. Czasem jest nam łatwo je uzupełnić, czasem bardzo trudno. Cud tego, co Bóg nam ofiarowuje w swoim Kościele, polega na kilku sprawach. Na tym, że daje nam wszystko, co potrzebne, żebyśmy mogli przeżyć tą budowę i doprowadzić ją do końca. Na tym, że jest z nami i mamy takiego inspektora nadzoru i dobrego doradcę w jednej osobie na każdym etapie naszej inwestycji. Jak mnie by się przydał ktoś, kto by rzetelnie doradzał z boku, kiedy budowaliśmy dom. Albo zanim zaczęliśmy budować dom, to może bardziej trafne. A tutaj nie mamy kogoś takiego. Bóg jest z nami jeszcze na kilka sposobów. Oglądamy czasami telewizję, pewnie wszyscy. Kiedy pokazują filmy o Amiszach, najczęściej pojawia się taka scena, w której Amisze gromadzą się, żeby zbudować stodołę. Podobno jest to dla nich jakieś kultowe wydarzenie, no, chwalenie Boga przez pracę, te rzeczy. W końcu to jest bardzo zbliżony do nas teologicznie odłam, przynajmniej na którymś tam etapie, tym wczesnym swojego istnienia, parę stuleci temu. Więc zapewne dlatego ta stodoła jest dla nich taką ikoną ich społeczności. Ale Amisze budują zawsze razem tą stodołę. Przychodzą ludzie z okolic i pomagają temu, kto stodołę ma zbudować. Bóg daje nam to samo w Kościele, jeżeli tylko chcemy z tego skorzystać. Może nie daje. Może nasza społeczność tutaj nie wywiązuje się z tego. Ale najczęściej jednak z tego, co widzę, jest tak, że jeżeli ktoś szuka, to znajdzie. Jeżeli chce nie tylko znaleźć to, czego sam wypatruje, ale gotów jest uznać, że pomoc może przyjąć inną formę niż ta, której chciałby się spodziewać, to znajdzie i doświadczy. Bóg daje nam w Kościele serca i ręce i umysły naszych sióstr i braci, żeby nasza budowa mogła trwać i postępować zgodnie z planem i doprowadzić do dobrego końca. Daje nam to wszystko, co niezbędne, żeby dom stanął i służył nam przez długie, długie lata. Ale jak ma stanąć, skoro może nie być budowniczy? Na budowie nie może zabraknąć nas, skoro to nasza budowa. A w jaki sposób budujemy ten dom? Czy wzięliśmy tę przysłowiową kartkę i zaplanowaliśmy wszystko? Czy postępujemy zgodnie z własnym planem i własnymi zobowiązaniami? To jest naprawdę dobre pytanie. Dzisiaj wszyscy jesteśmy zajęci, zabiegani, zestresowani. Coraz mniej mamy czasu na siebie samych i na naszych najbliższych, więc Kościół schodzi gdzieś tam na kolejne miejsce na liście priorytetów. I to w pewnym stopniu jest naturalne. Ale jednak, jeżeli nie budujemy naszego życia w oparciu o te priorytety, które nasza społeczność z Bogiem wytycza, to w jaki sposób w ogóle je budujemy? Co powstanie na końcu? A jeżeli jesteśmy tutaj, to chyba jednak chcemy, żeby koniec wieńczył dzieło, które dla nas wszystkich rozpoczął Bóg. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim, mówi Jezus. Mówimy, ani jedna jota z zakonu nie przeminie za Jezusem. Czy te słowa straciły wagę? Czy one już przestały obowiązywać? Często umykają nam takie niuanse wiary, jak to, że chodzi w niej nie o to, żebyśmy my się dobrze czuli, ale o to, żebyśmy chwalili Boga na sposób, jaki on sam wyznaczył. To jest jeden z elementów tego sposobu. Od Niego mamy zaczynać. Na Nim mamy opierać. Jego mamy przywoływać tam, gdzie potrzebujemy mądrości. Nie nas. Może wtedy ten Kościół, który z siebie tworzymy, może wtedy to życie, które budujemy i które chcemy przeżywać, może wtedy te plany, które przedsiębierzemy, będą zmierzały w kierunku, którego często czasem pewnie się nie spodziewamy, ale który będzie dobry i budujący w kierunku miłości, szczęścia, pokoju. Tych nazw abstrakcyjnych w naszym świecie fizycznym, które w ogóle nie są abstrakcyjne w świecie Boga. Tam one są bardzo dookreślone. Tam dokładnie wiadomo, co i u kogo i kiedy i jak znaczą. To tylko my, w tym naszym fizycznym tu i teraz, nie potrafimy ich może jeszcze zrozumieć. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Amen.